Śladami marszałka. Audycja Agnieszki Czarkowskiej.
Józef Piłsudski jako towarzysz Wiktor, naczelnik państwa, a później marszałek, wielokrotnie bywał na terenie Polski północno-wschodniej. Wizyt konspiracyjnych w czasie zaborów, dworcowych postojów w Białymstoku w drodze do ukochanych Druzgiennik, dziś policzyć nie sposób. Józef Piłsudski jest pierwszym honorowym obywatelem stolicy województwa. Tu również stoi jego pomnik.
Pewnie jako jedno z niewielu miast możemy się szczycić tym, że Józef Piłsudski regularnie przyjeżdżał do Białegostoku, bo tu miał swoich przyjaciół partyjnych. Ale to był jeszcze ten czas, końcówka wieku XIX, gdy Józef Piłsudski, ukrywający się pod pseudonimem Towarzysz Wiktor, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, przyjeżdżał do Białegostoku, bo tu nadzorował właśnie organizację białostocką. Miał kilka kwater w mieście, kilka z tych budynków możemy w dzisiejszej tkance miasta znaleźć. Najprościej będzie pójść na ulicę Wiktorii i tam pod szóstką drewniany dom, w którym towarzysz Wiktor miał przygotowany swój pokoik na poddaszu. Tam najdłużej przebywał z prozaicznej przyczyny. Zachorował na grypę, musiał kilka dni poleżeć. To była konspiracyjna kwatera, budynek należał wówczas do Hoffmana. Niespecjalnie wiemy, kim byli ci ludzie. Natomiast wiemy o innych, to już byli przyjaciele, mieszkali przy Kilińskiego 16. Były to rodziny Ruszczewskich i Saracewiczów. Tam była już taka przyjacielska komitywa, wspominano już po odzyskaniu niepodległości i obiady, i rodzinne rozmowy. Trzeba pamiętać, że Józef Piłsudski z racji i swojego charakteru, ale też i z racji przeżyć osobistych, towarzysko dopiero się odkrywał w zasadzie w gronie najbliższych. Tu można było, tak jak to wspominają, dopiero wtedy docenić wszystkie walory towarzyskie Józefa Piłsudskiego. Choć z pewnością do wylewnych dusz towarzystwa przecież nie należał. Kolejną rodziną, z którą się przyjaźnił Piłsudski, była rodzina Godyńskich. To z kolei budynek na ulicy Sienkiewicza 44. Nie ma już tej kamienicy, stoi tam już współczesny z 50. lat budynek. Tam Godyńscy mieli swój zakład krawiecki, salon mody. Być może właśnie pod płaszczykiem tego salonu mody odbywały się u Godyńskich też i spotkania konspiracyjne. Pewnie toczyły się również dyskusje o sposobach dojścia do niepodległości. Gdy Józef Piłsudski przyjeżdżał do Białegostoku, tak jak powiadam, były to wizyty konspiracyjne, ale z tą konspiracją też nie przesadzajmy. W aktach policmajstra białostockiego zachowały się notatki, że oto właśnie przyjechał do Białegostoku Piłsudski. Jego przyjaciele, towarzysze partyjni niemalże honorowo wieźli odkrytą dorożką przez miasto. Jeżeli chodzi o Ruszczewskich, Saracewiczów, Godyńskich, to te przyjaźnie już w całkowicie innym wymiarze po odzyskaniu niepodległości. Każdy się chciał przyznać do takiej zażyłości z pierwszym obywatelem odrodzonej Rzeczpospolitej. Nic więc dziwnego, że podawano te informacje.
Z niepodległością tutaj na Kresach Północno-Wschodnich była sprawa bardzo skomplikowana, związana z okupacją tych terenów przez wojska niemieckie podlegające dowództwu Oberostu w Kownie na czele z generałem Hoffmanem. Przetrzymywanie tych terenów przez stronę niemiecką było warunkowane tym, że na wschodzie Niemcy posiadali znaczne siły zbrojne, które trzeba było ewakuować z Ukrainy, Białorusi, Litwy do Prus Wschodnich. Wiadomo, Białystok odzyskał niepodległość dopiero w lutym 1919 roku, Grodno w kwietniu tak naprawdę, a Suwałki dopiero w sierpniu. 1919 roku. Marszałek Piłsudski też stwierdził, że Suwałki, Słowoszczyzna w ogóle, drogo go kosztowała, bowiem trzeba było z Niemcami się jakoś dogadywać. Nie? Również silnie rozwijały się struktury polskiej organizacji wojskowej, które próbowały wcześniej poprzez powstanie sajneńskie uzyskać tą niepodległość, ale już nie od Niemców, tylko od Litwinów, którzy zgłaszali aspiracje właśnie do tych obszarów, że to też ich są ziemie. I doszło do starcia, które wiemy, jak się zakończyło. Z obu stron były poważne straty, ale niepodległość tak naprawdę do Suwałk przyszła dopiero 24 sierpnia. Tą niepodległość też potwierdził swoją wizytą we wrześniu, 13 września. Przybył do Suwałk naczelny wódz Józef Piłsudski, który owacyjnie był witany przez wszystkich, całą ludność Suwalszczyzny, która wyszła właśnie dziękować mu za to, że nie doszło do poważniejszych walk, do większego przelewu krwi. Czy to była dwudniowa wizyta marszałka, który przybył 13 września. Nocował w Suwałkach, był również 14. Na pewno była to uroczystość podniosła z udziałem 31 pułku, tego pułku, który z miastem był bardzo związany. W tym mieście też nie stacjonował to tamto, czyli nie też jest. W 1920 roku, we wrześniu, w ramach przygotowań do bitwy nad Niemnem, w Białymstoku, stała salonka, w której kwaterowało dowództwo na czele z marszałkiem Piłsudskim. Z tego miejsca zapadały najważniejsze decyzje dotyczące przebiegu operacji niemieckiej, jak również zagadnienia dotyczące przeprowadzenia buntu wojsk generała Żeligowskiego w akcji na Wilno. Salonka się pojawiła przed rozpoczęciem tej głównej operacji. Wiadomo, że rozkazy do przegrupowania oddziałów już były wcześniej przeprowadzone, zaraz po zakończeniu operacji warszawskiej. Myślę, że salonka się pojawiła właśnie przed początkiem tych operacji. 18-19 września już tutaj ta kwatera naczelnego wodza stacjonowała. Co ciekawe jeszcze, jedna z eskad lotniczych też specjalnie była podstawiona do dyspozycji dowództwa tej kwatery po to, żeby poprzez wykonywanie tych lotów zwiadowczych mieć na bieżąco materiały dotyczące dyslokacji jednostek rosyjskich, które walczyły na pierwszej linii, jak również tych jednostek, które podchodziły z zaplecza tyłowego, wspierając właśnie te oddziały walczące. Sprawnie też działał nasz polski wywiad. W tej kwaterze był cały sprzęt radiowy, dzięki któremu wydawano rozkazy dla tych jednostek, które czekały na odpowiednie dyspozycje. Tutaj właśnie ta salonka ustawiona była na dworcu głównym kolejowym, przy dzisiejszej ulicy Kolejowej, ale marszałek nie był tu cały czas. Tutaj tylko kwaterowała ta główna kwatera, podejmująca w imieniu marszałka najważniejsze decyzje dotyczące operacji niemieckiej. Marszałek Piłsudski na pewno był w pierwszym okresie, jak powstawał plan. W pierwszych dniach rozpoczęcia się ofensywy, która rozpoczęła się 20 września, od czołowego uderzenia na Grodno. Najważniejsze decyzje zapadały jednak 25, kiedy grupa manewrowa po przebiciu się przez górskie niki czekała w lasach na decyzję w sprawie uderzenia na Lidę. Wtedy właśnie marszałek Piłsudski był tutaj w Białymstoku. Prawdopodobnie też na początku października, kiedy zapadały te główne decyzje dotyczące przeprowadzenia akcji na Wilno w wykonaniu wojsk generała Żeligowskiego. Do 15 października prawdopodobnie ta salonka z siedzibą kwatery głównej naczelnego wodza stacjonowała tutaj w Białymstoku. Miejsce na pewno było jakoś zakamuflowane, ukryte, chociaż dużo osób wiedziało o ulokowaniu tej siedziby dowództwa. Salonka była odpowiednio ubezpieczona przez żołnierzy z ochrony. Wątpliwe, żeby ktoś mógł tak sobie swobodnie podejść do tego wagonu.
Również w życiu prywatnym Józefa Piłsudskiego nie brakowało związków z naszym regionem. Z pierwszą żoną brał tu ślub, zaś druga żona była Suwalczanką.
Pierwsza to Maria Skoplewskich-Juszkiewiczowa, urodzona wprawdzie w Wilnie, zmarła w Warszawie, no ale z naszymi terenami wiąże się bardzo interesujący moment. Była to działaczka PPS-u, zwana Piękną Damą, rzeczywiście wyglądała przepięknie. Nic za tym dziwnego, że aż dwóch smaliło cholewki. Jednym był Roman Dmowski, drugi był Józef Piłsudski. Wygrał Józef Piłsudski jako człowiek kresów, człowiek większej fantazji, człowiek z taką jakąś tam charyzmą. No więc jaki to związek? Otóż pani Maria była zamężna. Wprawdzie to małżeństwo już nie funkcjonowało, separacja. W związku z tym zakochani w sobie postanowili zawrzeć związek małżeński. To pozostawił im pewien wybieg i ten wybieg zastosowali. Myślę, że za sprawą pastora Mikulskiego, to był pastor Łomżyński, też członek PPS-u, a więc pewnie za jego sprawą właśnie w parafii ewangelickiej Łomżyńskiej, ale filii tej parafii we wsi Paproć Duża. To jest tak za Wyszomierzem w lewo, czyli jak się idzie za Zambrowem w kierunku na Ostów, trzeba odbić w lewo. Tam 15 sierpnia 1899 roku zawarli związek małżeński. Na nieszczęście pana młodego zachowały się wpisy w księdze parafialnej, bo oboje musieli się uznać za wyznawców ewangelickich. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że to nie była taka, powiedziałbym, przemyślana i rzeczywista zdrada wyznania. Był to zabieg ludzi młodych, zakochanych, w dodatku w warunkach konspiracji pełnej, bo oboje się musieli ukrywać, zresztą oboje byli aresztowani. No zupełnie inaczej było z drugą żoną, Aleksandrą Szczerbińską, pseudonim Ola, bo ta urodziła się w Suwałkach. Tu się wychowywała, ponieważ rodzice osierocili już w wieku 10 lat. Kończyła również gimnazjum w Suwałkach, więc tutaj wzrastała. No a potem też piękna karta konspiracyjna, PPS, Polska Organizacja Wojskowa, w Legionach była już komendantką kurierów i tak można by opowiadać naprawdę długo. Józefa Piłsudskiego poznała w 1906 roku, żona tego oczywiście. I w 1907, jak się pisze subtelnie w opracowaniach, została partnerką przyszłego marszałka. Z tego partnerstwa zrodziły się dwie córy. Ta córa starsza, Wanda, 1918, i córa młodsza, Jadwiga, Jagoda, jak mówiono, 1920. Żona jednak pierwsza żyła odsunięta, żyła dłużej, bo do 1921 roku, dopiero po jej śmierci, 25 października, Józef Piłsudski zawarł formalnie już związek małżeński z Aleksandrą Szczerbińską, mając dwie córy już. I to małżeństwo już dotrwało do końca, do śmierci Józefa. Natomiast jeśli chodzi o Aleksandrę Szczerbińską, to związek jeszcze jeden z Legionem, Kamienny Dwór, powiedzmy o tym osobno. Była tutaj tuż przed wybuchem wojny, a potem przez Litwę, przez Łotwę, Szwecję dotarła do Anglii i tam zmarła 31 marca 1963 roku. Prochy zostały jednak sprowadzone do Polski. Znajdują się już nie na Wawelu, tak jak mąż, ale na Powązkach warszawskich.
Wielkim wydarzeniem dla Białegostoku był dzień 21 sierpnia 1921 roku. Marszałek Józef Piłsudski przyjechał na cały dzień, aby uroczyście odebrać przyznany już w 1919 roku tytuł honorowego obywatela miasta oraz wręczyć sztandar 42. Pułkowi Piechoty.
Przemawiali i prezydent miasta, i przewodniczący Rady Miejskiej, po czym całe towarzystwo wsiadło w dorożki i ruszyło do miasta. Zatrzymali się przy wlocie na Lipową, nie było jeszcze wówczas kościoła świętego Rocha, tu była wystawiona brama triumfalna. I znowu były przemówienia, wygłosił znowu Felix Filipowicz, przewodniczący Rady Miejskiej, jego córka i córka prezydenta miasta Bolesława Szymańskiego wręczyły bukiety zrobione z kwiatów polnych. No znowu wszyscy wsiedli w dorożki i przez Lipową marszałek razem z całą świtą przejechał na śniadanie do domku na Bojarach, na ulicę Starobojarską 30. Tam mieszkał prezydent wspomniany przeze mnie Bolesław Szymański. Sierpień, więc towarzystwo przeszło do ogrodu, tam był przygotowany poczęstunek. Atmosfera była na tyle swobodna, że w którymś momencie na kolanach marszałka znalazła się córka państwa Szymańskich. Pojechano z powrotem na rynek Kościuszki pod Farę. Tu odbyła się msza polowa. Połączono bowiem dwie uroczystości. Uroczystość nadania obywatelstwa honorowego i poświęcenie sztandaru 42. Pułku Piechoty. Więc msza polowa z tym całym ceremoniałem wojskowym, tak ulubionym przez Józefa Piłsudskiego. Po uroczystościach kościelnych wszyscy przeszli do ogrodów wojewódzkich, czyli do ogrodów przy Pałacu Branickich. Tam na 2000 osób został wydany obiad, ale obiad żołnierski. Była tam podana grochówka, kartofle, sztuka mięsa i kompot. Józef Piłsudski lubił proste jedzenie. To zaskakuje wielokrotnie w tej postaci, że w ogóle lubił prostotę. Mieszkając w Belwederze, zadawalał się w zasadzie małym pokoikiem. Nie wymagał wokół siebie żadnego zbytku. Ten obiad musiał mu więc bardzo przypaść do gustu. Około godziny 17 wszyscy pojechali na ulicę Trauguta do koszar 42. Pułku Piechoty. Tam odbywał się mecz piłkarski. To była chluba Białegostoku, ta drużyna 42. Pułku Piechoty grała z którąś z drużyn warszawskiej, bodajże Polonii Warszawskiej. Myśmy wygrali 2-1. Wprowadziło to dobry nastrój wśród miejscowych. Stamtąd już po meczu, po tych wszystkich uroczystościach, przyjechano do magistratu. W magistracie, czyli na rogu Warszawskiej i Pałacowej, w sali obrad Rady Miejskiej, wręczono Józefowi Piłsudskiemu akt, dyplom honorowego obywatela miasta. Piłsudski wyraźnie wzruszony, laudacje, przemówienia, jeden przez drugiego próbowali się mówcy przebić, ale przebił ich wszystkich znowu Feliks Filipowicz, bodajże już po raz czwarty przemawiający, ale tym razem już żadnej przemowy wielkiej nie było. Wrzasnął ponad całym tłumem: niech żyje nasz ukochany dziadek! Ostatnim wieczornym akcentem pobytu Józefa Piłsudskiego był raut, który został wydany na jego cześć przez wojewodę Białostockiego w Pałacu Branickich. I prawdę powiedziawszy, była to ostatnia taka wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, gdzie jeździł po ulicach, gdzie się zatrzymywał, gdzie był podejmowany. Pamiętajmy, że to zaledwie 2 lata, gdy Białystok cieszył się niepodległością i wiedział, komu tę niepodległość zawdzięcza.
Jedzie, jedzie na Kasztance, na Kasztance, siwy strzelca z gór, siwy strzelca z gór.
Tradycją następnych lat były spotkania na dworcu. Taki tryb rocznego funkcjonowania miał też marszałek Piłsudski. Gdy miał tylko jakąkolwiek wolną chwilę, to jechał na swoją ukochaną Wileńszczyznę. To były Druskieniki, to było Wilno. Pociąg musiał zatrzymywać się w Białymstoku. Nie tylko ze względów technicznych. Techniczne względy to były takie, że no po prostu to były parowozy, trzeba było uzupełnić wodę, może opał, ale też i Piłsudski chciał, żeby się tutaj zatrzymało. Ważne to było też i dla władz miasta i województwa. Uprzedzane o każdorazowym przejeździe marszałka, stawiały się na dworcu, zawsze byli tam harcerze. Zawsze był też i tłum białostoczan. Marszałek pozdrawiał wszystkich, a potem kurtuazyjnie na krótką rozmowę zapraszał do salonki wojewodę, kolejnych wojewodów, zapraszał prezydenta. Jak relacjonowano, te wizyty były zawsze nacechowane troską. Zawsze dopytywał się, co w Białymstoku, jak miasto funkcjonuje, jak funkcjonują jego najważniejsze instytucje. Ta propaństwowa myśl Piłsudskiego w zasadzie wypełniała mu każdą chwilę i te pobyty w Białymstoku były tego najlepszym dowodem. W tych wizytach, których było kilkanaście, tych dworcowych spotkań, jedna i w zasadzie ostatnia była symboliczna i jakże dramatyczna. 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski zmarł. Jego wolą było to, że serce ma spocząć na Wileńskiej Rosie w grobowcu, w którym spoczęły szczątki jego matki. Stąd mamy dzisiaj matka i serce syna. Oprócz faktycznego stwierdzenia, jakżeż piękne, symboliczne, epitafijne zamknięcie synowskiej i matczynej więzi. Pociąg z urną wiozącą serce marszałka jechał spowity kirem, barwami narodowymi z Warszawy i zatrzymywał się na wszystkich stacjach. Wszędzie też oddawano hołd marszałkowi, pamięci po tym wybitnym, wielkim Polaku. To inna wizyta, bo odbywała się w milczeniu. Tłum stojący w milczeniu żegnał swojego obywatela honorowego. Jakżeż to symboliczne, może smutne, ale też i ważne wydarzenie w dziejach naszego miasta, że nawet ta ostatnia droga Józefa Piłsudskiego to tutaj miała swój też istotny epizod. Tak się zamknęła ta droga Józefa Piłsudskiego od tych pierwszych konspiracyjnych wizyt towarzysza Wiktora po urnę z sercem na białostockim dworcu.
Jest jeszcze pośmiertny epizod związany z rodziną marszałka. Wdowa po Józefie Piłsudskim, Aleksandra, otrzymała w darze od legionistów polskich kamienny dwór, majątek koło Łap. Przyjeżdżała tu z córkami każdego lata od 1936 roku, aż do wybuchu II wojny światowej.
Od tego kamiennego, murowanego dworu ta miejscowość wzięła swoją miejscowość, ta osada, wzięła swoją nazwę, bo wcześniej mówiono Wólka Pietkowska, może mi zaznajomionym z tematem dodajmy, że jest to przy szosie z Łap do Brańska. Dworek rzeczywiście przepiękny, pachnie staropolszczyzną. Wokół dworku, to za sprawą już Aleksandry, urządzono i alejki do spacerowania, i takie miejsce do dumania. Nie ma wątpliwości, że udział w tym mieli legioniści. To z ich składek ostatecznie ta cała posiadłość stała się własnością Aleksandry, czyli wdowy już po Józefie Piłsudskim. Tam mieszkała, ale tylko w sezonie letnim na ogół. Tam wychowywała swoje córki, są opowieści, że skromnie. Aleksandra w swoich pamiętnikach też wspominała, jak to konfitury robiła, jak zbierała owoce. Na pewno czuły się tam dobrze, to nie ma żadnej wątpliwości. Było sielsko, wszyscy ich tam lubili w okolicy. Zwłaszcza ta służba, która została zatrudniona, ostatnia pokojówka, mieszkała długo, długo w Łapach, sam pamiętam, jak nam coś jeszcze opowiadała. A potem władza ludowa nie rozparcelowała tej majątności, ustanowiła tam PGR, a kolejni dyrektorzy PGR-u, o dziwo, zupełnie przyzwoicie gospodarowali. W związku z tym kamienny dwór jako PGR miał się nieźle, zachowano podstawowy ten strukturę, chociaż no, oczywiście nie mogło być żadnego popielsia, wspominano o Piłsudski cichaczem. Jest taka anegdota, że ponieważ jeden z dyrektorów, gdy go pochwalono, to powiedział w obecności właśnie towarzyszy, no jak mogło być inaczej, skoro Piłsudski gdzieś tam i Piłsudska z góry patrzył na to, co ja robię. Nie udało się proceder odzyskania tego dworu przez rodzinę i w związku z tym kamienny dwór pozostał własnością prywatną. Można go zobaczyć na pewno z zewnątrz, jak się ma dużo szczęścia, to jest wewnątrz.
Była to audycja Agnieszki Czarkowskiej Śladami Marszałka. O Józefie Piłsudskim opowiadali historycy Andrzej Lechowski, profesor Adam Dobroński i Marek Gajewski.